W związku z tym kryzysem mamy takie hasło: kupuj tylko polskie towary. No i w odpowiedzi na to, to mogę panu powiedzieć, no, co kupujemy polskiego? Nic. Obojętnie co by nie wziąć, całą elektronikę i sprzęt elektroniczny, to jest wszystko. Chiny, Tajwan albo Korea, czosnek z Korei, niedługo to ziemniaki, wszystko będziemy z Chin sprowadzać, pracy z Chin. Będziemy wszystko sprowadzać z Chin, bo do tego się sprowadza. Wszystkie ciuchy i to sprowadzamy z Chin.
Proszę pana, jest jeden problem. Czy oni nam te towary dają za darmo, czy my za nie płacimy? Bo pan powiedział, że kupujemy, to znaczy, że płacimy, bo gdyby było ich za darmo, to byśmy je dostawali. Ale my płacimy. To skąd się bierze nasza siła nabywcza? Skąd, krótko mówiąc, mamy pieniądze na to, żeby zapłacić za tamte towary? Musimy gdzieś coś sprzedawać. Sprzedajemy pracę za granicę. Na przykład jak byłem w Opolu, to pytam, gdzie jestem, to się zawsze pytam, z czego miejscowość żyje. Co produkuje, co sprzedaje, z czego żyją ludzie. No. Przeważnie z przyzwyczajenia żyją. Ale czasami jeszcze coś tam robią. No więc w Opolu na przykład, to jest całkiem dużym miastem, największym pracodawcą jest Republika Federalna Niemiec. Ponieważ w Opole żyje z eksportu pracy do Niemiec, wyjeżdżają do roboty do Niemiec i przywożą pieniądze, czy tam przysyłają pieniądze. Drugim pracodawcą, dopiero drugim, i to długo, długo nic po Republice Federalnej Niemiec, jest elektrownia w Opolu. To jest drugi pracodawca co do wielkości. I w innych miejscach jest. Proszę Państwa, to jest taki dylemat, do którego warto podejść w sposób fundamentalny i zadać proste pytania. Najgorsze są głupie pytania. Najtrudniej jest na nie odpowiedzieć. Kiedyś był taki holenderski astronom w XVIII wieku i zadał głupie pytanie. Dlaczego w nocy jest ciemno? I udzielenie odpowiedzi na to pytanie zajęło innym astronomom 100 lat. Tak? Bo to wcale nie jest proste. I przy okazji się okazało, że wszechświat nie jest nieskończenie wielki. Przy okazji odpowiadania na to pytanie. Także najgorsze są... I ja zadam takie głupie pytanie. Po co jest gospodarka? To znaczy wytwarzanie dóbr i usług i dystrybucja dóbr i usług i wymiana dóbr. Po co to jest? Czy po to jest, żeby ludzie mieli pracę, żeby dymiły kominy, żeby kręciły się koła? Czy po to, żeby ludzie mieli dużo dobrych towarów konsumpcyjnych, do konsumpcji? Ja uważam, że gospodarka jest dla konsumpcji. Gdyby było inaczej, to produkowalibyśmy chleb z cementu. Bo też trzeba się napracować przy tym. Ale ponieważ gospodarka jest dla konsumpcji, to nikt przytomny chleba z cementu nie robi. I jeżeli rozpatrujemy zagadnienia gospodarcze, to musimy się zastanowić, co sprzyja zwiększeniu konsumpcji, czy poszerzeniu wachlarza towarów dostępnych, a co temu nie sprzyja. I to, co sprzyja, to jest dla gospodarki korzystne. To, co nie sprzyja, jest dla gospodarki niekorzystne. Chińskie towary. Chińskie towary to jest raczej tandeta. Ale mają jedną zaletę, że są tanie. Otóż inne towary, na przykład, no nie wiem, francuskie, francuska konfekcja jest na pewno lepszej jakości niż chińska. Ale jest nieporównanie droższa. Wyobraźmy sobie teraz, że zamykamy rynek na towary chińskie i produkujemy drogo nasze. Czy kobiety w Polsce mogłyby się zaopatrzyć w tyle konfekcji, jak teraz mogą się zaopatrzyć, bo ktoś to kupuje. konwekcję, chińską tandetę kupują biedni ludzie. Jeśli by nie było chińskiej tandety, to chodziliby może bez majtek. No bo za drogie by były majtki. Więc ważne jest to, żeby dlaczego to mówię? Dlatego, że proszę Państwa, jest bardzo często taki polityczny postulat ochrony rynku. Ochrony rynku. Że no nie możemy dopuścić do tego, żeby importować jakiś towar z zagranicy, bo to godzi w naszych producentów. Nasi ludzie mają pracę i tak dalej, i tak dalej. Otóż właśnie ważne jest, na czym polega, do czego zmierza ochrona rynku. Do zmuszenia krajowych konsumentów, żeby kupowali droższe towary. Narzucenia im niekorzystnego sposobu rozporządzania własnymi pieniędzmi. To godzi w konsumenta. Gospodarka jest dla konsumenta. Natomiast powiadam jeszcze raz. My, to wyobraźmy sobie tak, no kupuj tylko polskie towary. Herbatę, kawę, cytryny, ananasy, banany, daktyle, figi, polskie. No więc już musimy nie polskie, ryż. Prawda? Większość surowców do większości lekarstw. Proszę Państwa, kiedyś ukazała się taka książka Brzemię białego człowieka, gdzie autor wyjaśnia przyczyny, dla których Europejczycy po upadku Konstantynopola, to znaczy jeszcze nawet w trakcie wojny o Konstantynopol, kiedy został zamknięty, wojna o Konstantynopol doprowadziła do zamknięcia szlaku jedwabnego, którym transportowane były towary z Azji do Europy i to była wielka arteria komunikacyjna. To dzisiaj, nawet i dzisiaj to jest imponujące, bo jak sobie uświadomimy, że jedna karawana z towarem z Dalekiego Wschodu, z Chin i z Indii mogła liczyć 10 tysięcy wielbłądów. Także to na taką skalę były transporty. No bo cały kontynent z tego korzysta, właśnie dwa kontynenty, i Europa, i Afryka Północna. I wtedy został przerwany ten szlak jedwabny w czasie ataku Turków Osmańskich na Bizancjum. No i z upadkiem Konstantynopola został przerwany definitywnie. I dlaczego tak gorączkowo poszukiwali drogi do Indii? I autor odpowiada tak, wyobraźmy sobie dzisiaj, że bylibyśmy pozbawieni tych towarów tak zwanych kolonialnych. To nie tylko odnosi się do żywności, właśnie surowce do produkcji większości leków, tkaniny bawełniane i tak dalej, i tak dalej. No życie nasze byłoby bardzo ubogie. Otóż nie na tym rzecz polega, żeby redukować import, czyli ograniczać konsumpcję. Tak jak kiedyś jeden Żyd powiedział ojciec do syna, który syn tam chciał udowodnić ojcu, że powinien być oszczędny. A ojciec mówi, ty nie oszczędzaj, ty zarabiaj. Trzeba zarabiać. Oczywiście trzeba trochę oszczędzać, jasne, nawet po to, żeby móc zrealizować jakieś odważniejsze, śmiałe przedsięwzięcia w przyszłości, prawda? Po to trzeba oszczędzać, ale w ogóle to trzeba zarabiać, żeby mieć środki na zakup tylko, co jest nam potrzebne do życia. Co jest nam potrzebne do tego, żeby nasze życie było wygodniejsze, bogatsze, żebyśmy mieli więcej czasu wolnego i tak dalej, i tak dalej. To jest gospodarka. Dlatego uważam, że im należy raczej usuwać ograniczenia przed swobodnym przepływem kapitałów, ludzi i towarów. Dlatego na przykład uważam, że bardzo dobrym pomysłem był wspólny rynek. Wspólny rynek. Nie Unia Europejska, tylko wspólny rynek. ponieważ on, to był pomysł ustanowienia w Europie jednolitego obszaru celnego. A więc obszaru, gdzie usuwamy bariery przed swobodnym przepływem kapitałów, ludzi i towarów, bo jeżeli usuniemy te bariery, to usunięcie takich barier sprzyja, nie gwarantuje, ale sprzyja równomiernemu nasyceniu bogactwem wszystkich zakątków tego obszaru. Natomiast jeżeli bariery są, to już one nie sprzyjają temu, żeby bogactwo równomiernie nasycało wszystkie zakątki tego obszaru. Bo bariery właśnie po to są, żeby to uniemożliwiały albo utrudniały, żeby było trudniej. Dlatego trzeba takie bariery przed swobodnym przepływem kapitałów, ludzi i towarów usuwać albo redukować. Natomiast trzeba się zastanowić nad tym, w jaki sposób nie tylko zachować, ale powiększyć własną siłę nabywczą. Bo w normalnych warunkach import, zwróćcie Państwo uwagę, powiedzmy, że jest polski importer bananów. No, żeby importować banany, to musi pojechać do Kostaryki czy tam gdzieś i kupić banany. Więc musi zapłacić za te banany, zapłacić, bo nikt mu nie da bananów tam. Więc albo musi coś sprzedać w Kostaryce. Musi kupić w Polsce, albo w Rosji, albo na Ukrainie, zawieźć do Kostaryki i tam sprzedać. I wtedy ma forsę na kupno bananów i przyjedzie do Polski banany, sprzeda banany i tak dalej. Albo musi pożyczyć dolary w kantorze, prawda, w banku. No dobrze, ale skąd się wzięły dolary w banku czy w kantorze? Polski eksporter, który coś sprzedał za granicą, musiał te dolary zanieść do kantoru czy do banku, bo on musiał zakupić surowiec w Polsce, musiał zapłacić za prąd w złotówkach, musiał zapłacić podatek w złotówkach od nieruchomości i tak dalej, musiał zapłacić pracownikom za pracę w złotówkach. Więc dolary mu nie były potrzebne, musiał je zamienić na złotówki. Ale te dolary miał, bo sprzedał polski towar za granicą, prawda? I stąd się dolary znalazły w kantorze. Dzięki temu importer bananów może kupić dolary na import bananów w Kostaryce. Mówię to dlatego, że w normalnych warunkach import pod względem wartości nie może być większy od eksportu, bo inaczej po prostu nie mamy za co kupić. Możemy kupić za tyle, za ileśmy sprzedali. Innej możliwości nie ma, chyba że jest import na kredyt. I to właśnie, to jest niebezpieczne. Bo myśmy coś kupili, zjedli, a jeszcze nic żeśmy nie sprzedali, nie wiadomo co sprzedamy. To wtedy się uzależniamy, tym się uzależniamy. Ale nie handlem, handel jest dobry. Handel jest dobry. To handel, wymiana towarów służy konsumpcji. I zwróćcie Państwo uwagę, że kiedy w ogóle dochodzi do transakcji, na przykład idę do sklepu, kupuję buty. Co to znaczy? I buty, które dał mi, to kosztują 200 zł. Dla mnie buty przedstawiają większą wartość niż 200 zł. Gdyby było odwrotnie, nigdy bym nie oddał 200 zł za buty, prawda? Dla sprzedawcy 200 zł przedstawia większą wartość niż buty, bo gdyby było odwrotnie, nigdy by nie sprzedał, bo wsiadłby na nich i by nie sprzedał. Więc jeżeli dochodzi do transakcji, to każdy z uczestników transakcji ma subiektywne poczucie korzyści. No i cóż w tym złego? Być może, że to subiektywne poczucie nie jest trafne, że tak naprawdę to nie ma żadnej korzyści, że buty są naprawdę warte nie tylko 200 zł, ani grosza więcej. Ale mnie bardziej zależy w tej chwili na butach niż na 200 zł, prawda? Dlatego kupuję buty. Więc każdy uczestnik ten ma subiektywne poczucie korzyści. Na tym polega wolny rynek właśnie. No cóż w tym złego? Nie ma w tym niczyjej krzywdy, chyba że jest to oszustwo, że ja ukrywam jakieś wady tych butów, że to są buty z tektury, a mówię, że ze skóry, prawda, i tak dalej. No to wtedy, ale to mamy do czynienia, to nie jest wolne, no, oszustwo i tak dalej, to jest tak. Natomiast normalnie nic z tym nie ma złego, ani od strony ekonomicznej, bo to dobrze, właśnie tak powinno być, każdy powinien mieć poczucie korzyści, każdy powinien być zadowolony z tego. A wymiana towarów sprzyja równomiernemu nasyceniu bogactwem tego. I proszę Państwa, jeszcze ostatnia rzecz. Jest taka książka Jerzego Gildera, Bogactwo i ubóstwo. I on tam się ustosunkowuje. To wyszła, ona, jakieś żadne wydawnictwo jej nie chce wydać już normalnie. Ona wyszła pod ziemię jeszcze w latach 80. Jeden ten autor powiada, ustosunkowuje się tam do takiego postulatu wysuwanego przez katolicką naukę społeczną powszechnego przeznaczenia dóbr. I pokazuje, w jaki sposób przy prywatnej własności i przy mechanizmach rynkowych ta zasada jest realizowana. On powiada tak, że zasada powszechnego przeznaczenia dóbr realizuje się wtedy, kiedy właściciel inwestuje. Bo co to znaczy, że on inwestuje? To znaczy, że stawia do dyspozycji innych ludzi, na razie za darmo, dobra albo usługi, których albo w ogóle tam nie było, albo były, ale daleko. Na przykład, no powiedzmy, zakłada sklep we wsi. Kiedyś tam ci mieszkańcy tej wsi musieli jechać do miasta, tam tego, a to pod wodę, a to bilet wydawacz, a on przywozi tam towary, czyli podstawia im pod nos. I teraz, jeżeli inwestując, trafnie odgrać potrzeby tych ludzi, na przykład nie sprowadza chleba z cementu czy czegoś takiego, tylko chleb z mąki, tak? No to ci ludzie będą kupowali te towary i on zostanie wynagrodzony zyskiem, ale dopiero wtedy. Natomiast jeżeli nie trafnie, czyli jeżeli własność wypełni powszechne, wyjdzie naprzeciw w zasadzie powszechnemu go przeznaczenia dóbr, to dopiero wtedy zostanie wynagrodzony zyskiem. Natomiast jeżeli nie trafnie odbiór potrzeby tych ludzi, to straci to, co zainwestował. To zostanie tam z chlebem z cementu. Kupi chleba z cementu i nikt mu nie kupi. I przekarną mu pieniądze. Innymi słowy, jest tak jak inny taki wybitny ekonomista, już nie żyjący, amerykański, Rothbard, zauważył, że każdy człowiek, jeżeli chce osiągnąć zysk na rynku, to musi coś, jakąś przysługę wyświadczyć drugiemu człowiekowi. Albo mu coś sprzedać, czego tamten potrzebuje, bo inaczej nie kupi, jak nie potrzebuje. Albo mu wyleczyć go z choroby, uszyć mu ubranie, prawda? Tam jakieś piosenkę mu zaśpiewać. No coś takiego, co tamten chce. Czy film mu pokazać jakiś, prawda? I no, musi to jakąś przysługę, za którą tamten dobrowolnie zapłaci. I tylko jest jedna grupa społeczna, do której to nie ma zastosowania. To są funkcjonariusze publiczni, którzy swoje dochody wymuszają siłą. Bezekwialnie. Nic. Czasami nawet żyją z tego, że innym ludziom utrudniają życie. Na przykład stoją na straży różnych absurdalnych nakazów bądź zakazów. I dlatego lepiej upowszechniać mechanizmy rynkowe, niż je ograniczać. To dla nas, dla naszego dobra to jest. Nie dla dobra tych kapitalistów strefnych, bo oni od nas zależą. My się musimy tylko nauczyć. Tak, jak to jest napisane w Ewangelii. Właściwie tam jest wszystko napisane, tylko nie takim językiem naukowym, tylko językiem przypowieści. Jest taka przypowieść o tym, żeby o obrotnym rządcy. Rządca, któremu groziło wywalenie z posady, pożyczał pieniądze swojego pana tam. To znaczy dłużnikom odpuścił połowę długu. Ile tam groziło, to połowę tam tylko oddał. No i liczył na to, że oni mu się odwdzięczą. Zdaje się, że się nie przeliczył. I morał z tego wynika, że synowie tego świata są sprawniejsi tam w takich sprawach tego świata niż synowie światłości, ale wy powinniście sobie czynić przyjaciół niegodziwą mamoną. Bo właśnie trzeba poznać siłę swoich pieniędzy, na przykład również w takich dziedzinach, że często jest tak, że my tam narzekamy, że jakieś korporacje właśnie handlowe czy jakieś przedsiębiorcy finansują przedsięwzięcia, które dla nas my uważamy za szkodliwe, wstrętne, obrzydliwe, niebezpieczne i tak dalej. Otóż zamiast lamentować, to powinniśmy zastanowić, z czego się bierze siła tych silnych korporacji. Ona się bierze z tych kropelek pieniądza. Każdy tam idzie, kupuje i kropelkę pieniądza zostawia. I ta rzeka pieniędzy, która rwąca rzeka, która zmiata wszystko na swojej drodze, ona się bierze z tych kropelek. A dlaczego się bierze? Ano dlatego, że my kupując nie zastanawiamy się nad tym. Właśnie, a gdybyśmy wiedzieli, na przykład, że ta firma, tam róbmy sobie na rękę, prawda, się nazywa, to ona sprzedaje tutaj to i to i to, a z tego zysku to finansuje na przykład, nie wiem, sodomitów. No to mówimy, aha, to w takim razie my nie będziemy kupowali tego, tamtego i owamtego i powiemy, nie kupujemy u was, firmo, róbmy sobie na rękę, tych towarów, które wy sprzedajecie, bo wy finansujecie sodomitów. Jak przestaniecie ich finansować, to wrócimy. Gdyby im obroty spadły o 10%, natychmiast by się zastanowili, czy dalej sodomitów finansować. Otóż trzeba czynić sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, poznawać siłę swoich pieniędzy. Nie lamentować, nie narzekać, tylko metodami rynkowymi działa. To wymaga pewnej dyscypliny, pewnego menu organizacyjnego, ale to wszystko przed nami, prawda? Trzeba to robić, trzeba wypróbować. Proszę bardzo. Proszę Państwa, jeśli nie ma pytań, uwag, bardzo Państwu dziękuję. Jeszcze ktoś ma książkę do podpisu, to bardzo chętnie.
Jeszcze do Piotrka.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję Państwu.